Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Maryja i święci w przeżyciu rekolekcyjnym. Dziś mamy 7 września, więc jutro w liturgii Kościoła katolickiego będziemy przeżywać święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jak jej niepokalane poczęcie w łonie świętej Anny, tak i jej narodzenie owiane jest tajemnicą. Pismo Święte nic nie mówi na ten temat. Natomiast apokryfy, czyli teksty ludowe z czasów między Starym i Nowym Testamentem, których Kościół nie uznaje za natchnione, bardzo dużo uwagi poświęcają właśnie narodzeniu Maryi i jej dzieciństwu, rzekomo spędzonemu w świątyni jerozolimskiej. Niezależnie od tego, jakie były fakty, nie ulega wątpliwości, że Maryja urodziła się jako zwyczajne ludzkie dziecko, będąc zarazem obdarowaną jedynym i wyjątkowym przywilejem niepokalanego poczęcia, czyli uchronienia jej od następstw grzechu pierworodnego. Grzech pierworodny nigdy jej nie dotknął. Jej narodzenie jest zapowiedzią przyjścia Mesjasza, który narodzi się z niej. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła z 25 marca 1987 roku pisze: istotnie, tak jak gwiazda owa jutrzenka poprzedza wschód słońca, tak Maryja od swego niepokalanego poczęcia poprzedziła przyjście Zbawiciela, wschód Słońca Sprawiedliwości w dziejach rodzaju ludzkiego. Jutrzejsze święto daje więc okazję, aby zapytać się o rolę i miejsce Maryi w przeżyciu rekolekcyjnym. Pamiętamy bowiem, że pierwsze zamknięte rekolekcje apostołów tuż po wniebowstąpieniu Pana Jezusa odbywały się w Wieczerniku z udziałem Matki Bożej, która tam swą obecnością potwierdziła, że jest Matką Kościoła i zarazem oblubienicą Ducha Świętego. Istnieje dość powszechna opinia o typowej dla Kościoła w Polsce duchowości maryjnej. Faktem jest jednak, że wiele innych krajów nie mniej gorliwie oddaje cześć Matce Bożej odpowiednio do swej kultury i historycznego dziedzictwa. Mówi się zatem o duchowości maryjnej. Tymczasem w świetle najnowszej posoborowej mariologii i wypowiedzi świętego Jana Pawła II bardziej zasadne jest mówić nie tyle o duchowości maryjnej, co przede wszystkim o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej. Gdyż historiozbawcza i eklezjotypiczna, czyli wzorcza dla Kościoła rola Maryi, przenika wszystkie aspekty teologii i życia Kościoła. To nie jest coś wyodrębnionego, ale coś, co głęboko wpisuje się w naszą chrześcijańską egzystencję. Nie tyle więc mamy jakąś odrębną duchowość związaną z osobą Maryi, co przede wszystkim dostrzegamy jej wzór i orędownictwo praktycznie w każdym wymiarze życia duchowego. Widoczne jest to także w przeżyciu rekolekcji. Maryja, okazując posłuszeństwo wiary wobec woli Bożej zwiastowanej jej przez anioła, jest wzorem i nauczycielką wewnętrznej przemiany. Ta, o której święty Łukasz dwukrotnie pisze, że rozważała i zachowywała w pamięci wielkie dzieła Boże, jakie uczynił jej Wszechmocny, uczy rekolektanta nie tylko uważnego słuchania Słowa Bożego i medytowania nad nim, ale także wprowadzania Słowa Bożego w życie, nawet gdyby wiązało się to, jak w jej przypadku, z pójściem na Golgotę i tam przeżywaniem tak zwanej kenozy wiary. Życie Słowem Bożym na co dzień, a przede wszystkim dzielenie całej swojej egzystencji z boskim Synem Jezusem, nie powoduje, że Maryja pogrąża się wyłącznie w kontemplacji i modlitwie, zapominając o otaczającej ją rzeczywistości. Nic z tych rzeczy. Wprost przeciwnie. Na weselu w Kanie Galilejskiej Maryja daje dowód swego bardzo realnego i praktycznego podejścia do życia. Jest to godne uwagi wskazanie dla odprawiających rekolekcje, że nie mogą myśleć jedynie o zbawieniu własnej duszy, jak dawniej mówiono czy pisano na krzyżach misyjnych. Ale odprawiający rekolekcje mają podjąć wysiłek, aby jednym z owoców rekolekcji było otwarcie się na ludzi, na sprawy Kościoła i sprawy świata. Jak wspomniałem na wstępie, Maryja jest z apostołami w czasie ich pierwszych rekolekcji przed zesłaniem Ducha Świętego w Wieczerniku, a więc chwili budzenia się Kościoła do jego misji w świecie. W jakimś sensie zabezpiecza ona wiarę ludu Bożego. Zaproszenie więc Maryi do przeżywania swoich rekolekcji w jakimś sensie broni nas przed pogonią za nadzwyczajnościami, sensacjami i zakorzenia w depozycie wiary Kościoła. Święty Jan Paweł II, mając na myśli wzorczą i zarazem pośredniczącą obecność Maryi w życiu Kościoła, dla którego jest ona gwiazdą przewodnią w pielgrzymce wiary, uczył o szkole Maryi. Można powiedzieć zatem, że rekolekcje i dni skupienia, niezależnie od ich szczegółowej tematyki oraz przyjętej formy, powinny być wstępowaniem do szkoły Maryi, a więc naśladowaniem jej oraz powierzaniem się jej macierzyńskiemu pośrednictwu. Daje to gwarancję owocnego przeżycia owego czasu nawiedzenia, w którym Bóg zawiązuje na nowo przymierze z człowiekiem. To zaś stanowi zasadniczy cel i sens rekolekcji. Podobną wzorczą i zarazem pośredniczącą rolę w przeżywaniu rekolekcji spełniają święci i błogosławieni, którzy, jak wynika z ich biografii, tej praktyce właśnie pobożności poświęcali bardzo wiele uwagi. Chyba nie znajdziemy takiego świętego, który nie ceniłby sobie czasu rekolekcji i skupienia. Nikt z nich nigdy nie traktował tego czasu jako straconego, a samego odprawiania rekolekcji jako uciążliwego przymusu. Wprost przeciwnie. Dla nich wszystkich był to zawsze uprzywilejowany czas intymności z Bogiem, za którym tęsknili. Niejednokrotnie świadczą o tym pozostawione przez nich zapiski, uczynione zwłaszcza podczas rekolekcji. W tych zapiskach, jak w lustrze, odbija się cała duchowa sylwetka tego czy innego świętego. Nic dziwnego, że do zawartych tam treści święci i błogosławieni wielokrotnie wracali przy okazji codziennej medytacji czy okresowych dni skupienia. Weźmy dla przykładu świętego Jana Pawła II, którego zapiski rekolekcyjne z lat 1962-2003 pod tytułem Jestem bardzo w rękach Bożych, notatki osobiste 1962-2003, wydane w Krakowie w 2014 roku, zostały zachowane dzięki zapobiegliwości jego sekretarza, kardynała Stanisława Dziwisza. Notatki te pokazują, jaką drogę duchową przechodził przyszły papież i w jakim sensie jego biskupie i papieskie zawołanie totus tuus stanowiło oś całej jego duchowości. Biografie wielu świętych poświadczają, że niezależnie od nakazanego przepisami zakonnymi czy obowiązkami stanu, czasu rekolekcji, sami znacznie częściej z potrzeby serca organizowali sobie prywatne, kilkudniowe rekolekcje w ciszy i samotności. Tak więc święci swoim przykładem uczą nas, jak owocnie przeżywać rekolekcje i dni skupienia, które, przypomnijmy, są okazją do zawarcia lub zacieśnienia osobistego przymierza z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Rekolekcje to dla każdego wierzącego szczególna okazja, aby całkiem realnie doświadczyć prawdy o obcowaniu świętych. Katechizm Kościoła katolickiego wyjaśnia, że jest to obcowanie świętych to komunia, a więc najściślejsza z możliwych więź, rodzaj wspólnoty w rzeczach świętych i komunia między osobami świętymi. Przygotowując się więc do rekolekcji, zapraszamy do udziału w nich naszych świętych, zwłaszcza patrona, którego imię nosimy, lub innych bliskich nam świętych czy błogosławionych. Czynimy to przede wszystkim po to, aby wesprzeć się na ich orędownictwu u Boga i umocnić się potęgą ich modlitwy, nie mówiąc już o czerpaniu nauki z ich przykładu życia. Trzeba prosić ich o modlitwę i pomoc, między innymi o to, aby nie zmarnować łaski rekolekcji i prosić o dobre natchnienia. Warto, jak wspomniałem, zaczerpnąć coś z przykładu ich życia duchowego. W tym kontekście warto przywołać postać świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W adhortacji Redemptoris Custos z 15 sierpnia 1989 roku święty Jan Paweł II wydobywa ważny rys jego osobowości, jakim było milczenia. Papież zauważa, że Ewangelie nie zapisują żadnego słowa, jakie wypowiedział. Analizując ten rys męskiej osobowości Józefa z Nazaretu, Jan Paweł II stwierdza dalej, że, cytuję, nad pracą cieśli w domu nazaretańskim rozpościera się ten sam klimat milczenia, który towarzyszy wszystkiemu, co jest związane z postacią Józefa. Milczenie to równocześnie w sposób szczególny odsłania wewnętrzny profil tej postaci. Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef uczynił. Jednakże w tych osłoniętych milczeniem uczynkach Józefa pozwalają odkryć klimat głębokiej kontemplacji. Józef obcował na co dzień z tajemnicą od wieków ukrytą w Bogu, która zamieszkała pod dachem jego domu. Czas rekolekcji jest więc nierzadko dosłownym zamieszkiwaniem z Chrystusem pod jednym dachem. Tym bardziej więc przykład milczenia świętego Józefa, z którego płynie potęga czynu, godny jest naśladowania. Właśnie ze względu na ten rys osobowości opiekuna Jezusa, święta Teresa z Awila uczyniła go patronem swojej reformy karmelitańskiej i wzorem do naśladowania. Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć o zaproszeniu anioła stróża i innych duchów anielskich do swoich rekolekcji. Cytowany katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. Bóg w swoim miłosierdziu każdemu z ludzi daje na całe życie i wieczność osobistego i nieodłącznego towarzysza w osobie anioła stróża, którego misją jest troska o nasze zjednoczenie z Bogiem, osiągnięcie wiecznego zbawienia. Nie może go zatem zabraknąć w naszym owocnym przeżywaniu rekolekcji.